Naukąt.
W dzisiejszym Naukącie przenosimy się na Wydział Fizyki, gdzie doszło do uroczystego wręczenia Nagrody Naukowej imienia profesora Stefana Pieńkowskiego. Wyróżniony został doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się projektowaniem materiałów optycznych, które są przyszłością technologii w XXI wieku, ponieważ znajdują szerokie zastosowanie m.in. w produkcji nowoczesnych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych. Zanim jednak przejdziemy do samej nauki, parę słów o idei przyświecającej nadaniu tej nagrody powiedzieli nam członkowie kapituły nagrody, jej fundatorzy i też na początku jej inicjator, dr Marek Maria Pieńkowski.
Naukąt.
Nagroda imienia Stefana Pieńkowskiego powstała w dyskusjach ze środowiskiem akademickim tutaj w Warszawie ponad 25 lat temu. Idea była tego rodzaju, żeby stworzyć jakiś element, który by wyróżniał młodego człowieka zdolnego do tworzenia grupy naukowej, takiej, która przynosiłaby postęp w tworzeniu wiedzy. I jak wspominałem na moim poprzednim przemówieniu, że tak powiem, nie chodzi dokładnie o to, żeby ktoś był w stanie wyprodukować jakąś znakomitą pracę naukową, bo znakomite prace naukowe, jak całe tworzenie nauki, ma charakter światowy i wszystkie są publikowane w światowych czasopismach i są częścią naszego światowego dorobku. Ale po to, żeby Polska tworzyła naród, potrzebny jest element kulturowy Polski. Dla mnie, jak również dla mojej rodziny, tworzenie tego elementu kulturowego Polski ma zasadnicze znaczenie. Bez niego, bez kultury, a nauka jest częścią kultury, nie tworzymy narodu. Nie jesteśmy w stanie rozróżniać i w jakim sensie, czy wyróżniać w stosunku do innych narodów. I to jest element, który wiąże się, powiedzmy, z szeroko pojętym patriotyzmem narodowym. On powinien być rozumiany jako budujący, a nie konkurujący oczywiście. I rozmawiając z naszymi przyjaciółmi, doszliśmy do wniosku, że tego rodzaju nagroda, która byłaby wskazana, nagroda, która popiera rozwój badań naukowych w ramach nauk przyrodniczych, a więc fizyki, astronomii, biologii szeroko pojętej, włączając podstawową medycynę, chemii i innych tego rodzaju dziedzin, byłaby związana z ideą Stefana Pieńkowskiego z racji tego, że on był właściwie uważany jest za twórcę fizyki doświadczalnej w Polsce i włożył część swojego życia zasadniczo, jeżeli nie całe, w tworzenie Instytutu Fizyki i Środowiska Fizycznego. Od tych dyskusji moja fundacja podjęła się fundowania takiej nagrody i środowisko warszawskie podjęło się organizacji, którą reprezentuje pan profesor. I on o tym najlepiej opowie.
Paweł Kowalczyk, dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Ta nagroda przyznawana jest od 2004 roku, początkowo co rok, od 2 lat w cyklu 2-letnim. Mieliśmy wśród laureatów zarówno fizyków, jak i chemików, jak i biologów. W poprzednim konkursie reprezentantkę astronomii. Mieliśmy również lekarza. Co pokazuje, że rzeczywiście skierowana jest ona do bardzo szeroko rozumianej działalności doświadczalnej w zakresie nauk przyrodniczych. My śledzimy dalszy rozwój naszych laureatów i w ogromnej większości przypadków widzimy, że oni się dalej rozwijają, że odnoszą dalsze sukcesy. Wybór kandydatów wygląda w ten sposób, że rozsyłamy zaproszenia do ich zgłoszenia do około 50 wydziałów wyższych uczelni oraz instytutów badawczych. Kandydatów wskazują rady naukowe bądź rady wydziału tych instytucji, a następnie spośród nich z reguły dostajemy kilkanaście zgłoszeń na każdy z tych konkursów. Wstępnej selekcji dokonuje kapituła nagrody w pełnym składzie. W skład kapituły wchodzą ja jako dyrektor Instytutu Fizyki Doświadczalnej, jako przewodniczący, dziekani wydziałów biologii, chemii i fizyki, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego oraz kilku ekspertów powołanych przez fundatorów. Spośród tych kandydatur wybieramy dwie albo trzy i przechodzą one do następnego etapu wysłuchań, które odbywają się już w gronie prezydium kapituły. A na podstawie tych wysłuchań wybieramy z reguły jednego, a zdarzyło się już tak, że dwójkę laureatów.
Grażyna Czetwertyńska. Ja reprezentuję w Polsce Fundację Kościuszkowską Polska i Fundację z Nowego Jorku. I od dwóch edycji nasza fundacja jest współodpowiedzialna i współfinansuje nagrodę imienia profesora Stefana Pieńkowskiego. I robimy to całkiem świadomie, bo misja i idea tej nagrody bardzo odpowiada temu, co Fundacja Kościuszkowska ma w swojej misji. Czyli szukanie ludzi, młodych ludzi, którzy są gotowi dobrze reprezentować polską naukę, polską kulturę, wchodzić w relacje właśnie ze światową nauką, z gotowością współpracy z naukowcami nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie, w tym w szczególności w Stanach Zjednoczonych, bo fundacja działa także w Stanach Zjednoczonych. Dlatego dla nas liczy się oczywiście jakość merytoryczna tej nagrody i tu bardzo ufamy kapitule, że wybiera znakomitych kandydatów. Liczy się jej interdyscyplinarność, to znaczy to, że właśnie łączymy tutaj, dajemy szansę na to, żeby rozmawiać o różnych bardzo zagadnieniach i różnych dyscyplinach naukowych, ale też liczy się taka umiejętność mówienia o tym, co zostało zbadane, odkryte, jak to jest dziś wykorzystane, jak to może się przyczynić właśnie i do promocji Polski, i polskiej nauki, polskiej kultury, i także do owej współpracy, o której mówiłam. Dlatego na etapie już wybierania ostatecznego kandydata, kiedy prezydium kapituły dostaje 2-3 kandydatury, bardzo uważnie słuchamy tych potencjalnych laureatów nagrody po to, żeby zobaczyć, jak oni opowiedzą światu o tym, co odkryli, jak właśnie wygląda ich gotowość do mówienia o tym. Jest jeszcze jeden element, który też bierzemy pod uwagę i który tu warto podkreślić, to, że szukamy także kandydatów, którzy budują mocne zespoły naukowe, do których trafiają i studenci, tak jak mamy w przypadku nagrody tegorocznej. Tam jest duży zespół młodych ludzi od najmłodszych z aspiracjami na zostanie badaczami do bardzo doświadczonej kadry profesorskiej. Czyli te zespoły naukowe, współpraca, no bo dzisiejszy świat tak działa, że niewiele można osiągnąć samemu, ale jak jest wiele osób, które chce połączyć swoje wysiłki przy jakimś ważnym zadaniu, no to sukcesy powinny przyjść i właśnie widzimy, obserwujemy z radością te sukcesy.
Po przedstawieniu tej nagrody pora oddać głos samemu wyróżnionemu. Doktor habilitowany Wiktor Lewandowski wygłosił wykład na temat rekonfigurowalnych i chiralnych nanomateriałów ciekłokrystalicznych do technologii fotonicznych. Nazwa tego wykładu może być odrobinę niepokojąca, więc odpowiedzmy najpierw na pytanie, czym jest ta chiralność?
Chiralność jest zjawiskiem, które jest powszechne w naturze. Powszechność widać chociażby na podstawie naszych dłoni czy stóp, czyli nasze dłonie są chiralne dlatego, że mają się do siebie jak odbicia lustrzana, czyli prawa i lewa ręka, ale prawej ręki nie wsadzimy do rękawiczki dopasowanej dla lewej ręki i odwrotnie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te elementy, które budują naszą dłoń, są ułożone w sposób chiralny, czyli nie są idealne, nie są nakładalne z odbiciem lustrzanym. Nasz organizm jest chiralny. Aminokwasy, które budują nasze białka, ten podstawowy taki element, który decyduje o naszym działaniu komórek, są właśnie chiralne, czyli natura w pewnym momencie zdecydowała, najprawdopodobniej przypadkowo, że ten jeden akurat skrętność aminokwasów będzie wykorzystywana, a drugi jest wykorzystywany w zdecydowanie mniejszej ilości. Tak samo cukry. Cukry również są chiralne i tutaj mamy inną skrętność niż w przypadku aminokwasów. Zatem chiralność jest istotna dla układów biologicznych przede wszystkim i to rozumiemy na przykład na podstawie leków. Leki w dużej mierze, czy co najmniej połowa farmaceutyków, która jest dostępna dla nas, jest chiralna, czyli musi się umieć dopasowywać właśnie na przykład do białek, które nas budują, do jakichś struktur, które są w naszych komórkach. No i to oddziaływania muszą być właśnie tak dopasowane jak lewa rękawiczka do lewej dłoni.
Drugą ważną cechą nanomateriałów, którymi się pan zajmuje, jest rekonfigurowalność. W wykładzie padł przykład skóry kameleona, która zmienia kolor. W jaki sposób ta dynamika tych materiałów może być wykorzystana w działaniach związanych ze światłem.
Tak, czyli zacznijmy od tego, że właśnie fotonika to jest taka nauka, która zajmuje się wytwarzaniem, manipulacją czy pochłanianiem światła. No, przewiduje się, że tak jak XX wiek był wiekiem elektroniki, tak XXI wiek może być wiekiem fotoniki, co widzimy już teraz przesyłając dane przez światłowody. No i oczywiście chcielibyśmy zwiększyć tę szybkość przepływu danych. Jednym z pomysłów na przykład jest tak zwany multiplexing, czyli przesyłanie danych nie tylko kodowanych za pomocą fali, która będzie miała różną długość fali na przykład, tak? Czyli kodujemy sobie, przesyłamy różne informacje naraz dzięki temu, że są przesyłane różną długością fali, ale również za pomocą kontroli skrętności tej fali, czyli właśnie światło, fala elektromagnetyczna może być skręcona, może sobie tak kołowo skręcać się w prawo bądź w lewą stronę. No i to jest wykorzystywane chociażby w kinach 3D, przynajmniej niektórych, w których do jednego naszego oka dociera światło spolaryzowane właśnie w jedną stronę, a do drugiego w drugą i dzięki temu możemy dostawać trochę różną informację, która daje nam taką trójwymiarowy obraz. Teraz dlaczego dla fotoniki no jest ta chiralność istotna? No to na przykład właśnie przesyłanie danych, to na przykład zwiększenie kontrastu w wyświetlaczach, w telewizorach. Już w tym momencie są wykorzystywane filtry, które powodują, że to światło, które wychodzi z telewizora, będzie kołowo spolaryzowane, bo to podwyższa kontrast i zmniejsza rozproszenie tego światła. Natomiast są to filtry stratne. Gdybyśmy byli w stanie takie światło emitować od razu z tego materiału, który emituje światło, no to możemy obniżyć koszty energetyczne. Tak? Możemy zmniejszyć nakłady energetyczne, żeby dostać tę samą jasność. To są oczywiście bardzo dalekie rzeczy. Te badania, które ja prowadzę, to są badania podstawowe, które staramy się odpowiadać na proste, podstawowe pytania, jak tego typu struktury oddziałujące w sposób kontrolowany z kołowo spolaryzowanym światłem, z takim chiralnym światłem, uzyskiwać, jak je kontrolować, jak skręcać w jedną bądź w drugą stronę, uzyskiwać je na dużą skalę czy przełączać. Ta rekonfigurowalność to właśnie dynamizm, czyli my chcemy, aby jeden materiał, który stworzymy, mógł na przykład dawać nam różne barwy. Te różne barwy czy różne oddziaływania z różnymi długościami fali elektromagnetycznej może być związane z tym, że na przykład taki materiał trochę zaczniemy topić, czyli jeżeli podwyższymy temperaturę, ten materiał, którym nasze drobiny złota, bo to jest ten element, który oddziałuje ze światłem, zaczynają troszeczkę się od siebie na przykład oddalać, to zmienia ich właściwości, zmienia oddziaływania, czy nadaje oddziaływania z innymi długościami fali elektromagnetycznej, czyli w jednym materiale jesteśmy tak naprawdę w stanie próbkować wiele materiałów, które byśmy wcześniej wytworzyli osobno od siebie, czy bylibyśmy zmuszeni do tego, żeby je wytwarzać.
Cały czas mówimy o działaniach na bardzo małych cząstkach. Jak bardzo skomplikowane jest manipulowanie tymi nanomateriałami? Jest pan chemikiem, jak więc chemicznie wpływa się na te materiały?
Czyli po pierwsze to podejście chemiczne to jest takie podejście od dołu, tak? Czyli zamiast takich technik, nie wiem, laserowych albo wytrawiania, mielenia, my stosujemy podejście chemiczne, czyli bierzemy sobie solę, no, solę, które znamy, nie wiem, z kuchni, sól kuchenną, no to trochę bardziej skomplikowaną, bo sól, która zawiera atomy złota i zaczynamy na tę sól działać odpowiednim odczynnikiem, odczynnikiem, który spowoduje, że te atomy złota zaczynają się ze sobą zlepiać. No, fachowo byśmy powiedzieli, że następuje proces redukcji i te atomy złota zaczynają ze sobą się łączyć. I tym naszym działaniem jako chemików jest teraz kierowanie tym łączeniem. Więc jak kierujemy tym łączeniem? To kierujemy za pomocą odpowiednich dodatków związków organicznych. Na przykład, jeżeli do takiej syntezy, w której zaczynają się te atomy złota łączyć, dodamy aminokwas. Aminokwas, który jest podstawowym budulcem białek naszych organizmów, cysteinę, to możemy w zależności od tego, czy dodamy L-cysteinę bądź jej odbicie lustrzane D-cysteinę, możemy dostać nanocząstki, które będą miały powierzchnię skręconą w prawą bądź w lewą stronę. Więc jako chemicy wykorzystujemy narzędzia chemii organicznej, nieorganicznej, oddziaływania pomiędzy różnymi indywiduami, które dodajemy do naszych reakcji.
Jakie są dalsze plany odnośnie najbliższych badań? Czy na podstawie dotychczasowych badań zespół wie, czego się spodziewać w przyszłości, czy raczej te nanocząstki jako dalej dość młody obszar badań pozostają taką niewiadomą?
Oczywiście my wiemy, gdzie zmierzamy, ale w perspektywie takiej raczej krótkiej. Znaczy ciężko jest przewidywać odkrycia naukowe na dekady do przodu. Wiemy, że są pewne elementy, które chcielibyśmy uzyskać. Czyli wiemy, że na przykład materiały, które miałyby bardzo dobre rozróżnianie tego światła lewo bądź prawo skrętnie spolaryzowanego, albo emitowały światło, które będzie bardzo dobrze selektywnie prawo bądź lewo skrętnie spolaryzowane, to tego typu materiały mają naprawdę duże zastosowanie właśnie w takiej fotonice, w przesyłaniu danych. Więc mamy nadzieję, że kiedyś do tego również dojdziemy, więc tym wyzwaniem na przykład jest w tym momencie zwiększenie tej wydajności i zwiększenie tej selektywności na prawo versus lewo. Natomiast oprócz tych takich badań podstawowych, które prowadzimy, związanych z tym, żeby właśnie odpowiadać na te pytanie, jak tego typu właściwości polepszać, to również zajmujemy się, czy zaczęliśmy zajmować się pewną taką stroną bardziej aplikacyjną badań wykorzystania nanocząstek, na przykład w testach antygenowych, takich testach typu, gdzie testach ciążowych, czy testach na COVID, bo tam również ten element, ten pasek czerwony, który tam się pojawia, to są nanocząstki. I te nanocząstki, ponieważ my jako chemicy nauczyliśmy się kontrolować, wiemy jak do nich przyczepiać różne molekuły, znamy się trochę też na tej strukturze biologicznych typu przeciwciała, które są tam wykorzystywane, to jest ta część naszych badań, która myślę, że jest dużo bardziej aplikacyjna i która nas szybciej doprowadzi do takich produktów, które będziemy w stanie wdrażać do przemysłu.
Naukąt. Rozmawialiśmy z doktorem habilitowanym Wiktorem Lewandowskim z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego o jego badaniach nad rekonfigurowalnymi i chiralnymi nanomateriałami ciekłokrystalicznymi, które mogą być wykorzystywane w technologiach fotonicznych. Został on nagrodzony za swoje badania nagrodą naukową imienia profesora Stefana Pieńkowskiego, przyznawaną co 2 lata młodym naukowcom ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii. I tym kończymy dzisiejszy Naukąt, ale mogę was zapewnić, że na Wydział Fizyki jeszcze wrócimy. Franek Wójcicki, do usłyszenia.